Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. Represje wobec polskiej mniejszości na Białorusi nie ustają, dlatego kontynuujemy informować Państwa o wszystkich zbrodniach reżimu łukaszenkowskiego wobec naszych rodaków. Przy mikrofonie Aleksander Roman. A dzisiaj porozmawiamy o uwięzionym za polskość Andrzeju Poczobucie oraz pierwszej oficjalnej wizycie do Polski po areszcie w 2021 roku prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Karta Polaka na celowniku dyktatorskich władz w Mińsku.
Uważam, że to jest całkowicie praktyka dyskryminująca.
Księża katolicy za kratami łukaszenkowskiego więzienia.
Łukaszenka po prostu represjonuje wszystkie instytucje niezależne.
Ekspert z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Anna Maria Dyner o sytuacji Polaków na Białorusi.
Jeśli udałoby się zdemokratyzować Białoruś, to głęboko wierzę w to, że odrodzi się też polska mniejszość.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Przez ponad 2,5 lata działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut znajduje się za kratami białoruskiego więzienia. Dziennikarz został aresztowany 25 marca 2021 roku. Dopiero w lutym 2023 usłyszał wyrok pozbawienia wolności na 8 lat według zarzutów o rzekome podżeganie do nienawiści oraz działania na szkodę bezpieczeństwa Białorusi. Obecnie Polak znajduje się w nowopołockiej kolonii karnej, znanej z rygoru i brutalnego traktowania osadzonych. politycznych. Andrzej Poczobut jest jednym z ponad 100 więźniów politycznych, znajdujących się w tym łagrze. Działacz w dalszym ciągu przebywa w karcerze, nie otrzymuje leków, a kontakt z nim jest utrudniony. Łukaszenkowskie władze przez cały czas wywierają presję na Polaka, mówi dziennikarz telewizji Biosat Witold Siłczyk.
Pan Andrzej Poczobut już był przetrzymywany w kilku więzieniach. Na przykład też był specjalnie wożony z Grodna do Mińska. Był też utrzymywany w celi dla osób skazanych na karę śmierci. Było to takie torturowanie właśnie psychologiczne, żeby go złamać. Nie udało się właśnie, jak wcześniej pan Andrzej przekazywał zza krat, że po prostu dla niego są przykładem też żołnierze wyklęci, żołnierze, którzy walczyli przeciwko komunistom po II wojnie światowej.
Umowy w białoruskich więzieniach są nieznośne, a osadzeni pozostają bez właściwej opieki medycznej. Doprowadza to często do tragedii. W ostatnim czasie w białoruskich zakładach karnych zmarło 4 więźniów politycznych. Ostatni to 50-letni Wadim Hraśko, którego białoruskie władze skazali na 3 lata kolonii karnej za działalność humanitarną i przekazywanie datków organizacjom pozarządowym, które władze uznali za ekstremistyczne. W piątek w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska rozpoczęła cykl spotkań polonijnych. Jej pierwszym gościem była prezes Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys, która została zaproszona do Rady Konsultacyjnej w Senacie dotyczącej Polonii. Działaczka przypomniała, że na Białorusi mieszka około 300 tysięcy Polaków, którzy dbają o kontakt z Polską. Mówiła też, że związkowi bardzo zależy na nauczaniu języka ojczystego.
Sytuacja jest bardzo niełatwa. Ze względu na to cieszymy się z tej możliwości, że możemy mimo wszystko dbać o język polski, dbać o miejsca pamięci.
W swojej kolejności Małgorzata Kidawa-Błońska wyraziła wielki podziw dla odwagi, poświęcenia i determinacji, z którą Angelika Borys walczy o prawa Polaków na Białorusi. Marszałek zapewniła, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej będzie trwale wspierał działalność Związku Polaków.
W ten sposób pragnę podkreślić i przypomnieć, jak ważna jest dla Polski i dla mnie osobiście troska o naszych rodaków na Białorusi.
Była to pierwsza oficjalna wizyta Angeliki Borys do Polski po jej aresztowaniu. Przypomnijmy, że 25 marca 2021 roku prezes Związku Polaków została wrzucona przez łukaszenkowskie władze za kraty, gdzie spędziła rok. Z absurdalnych zarzutów została oczyszczona dopiero w kwietniu 2023 roku. Łukaszenkowskie władze nie przestają robić z Polski swojego głównego wroga. W białoruskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych nazwano kartę Polaka zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego i stwierdzono, że jej uzyskanie jest niedopuszczalne. W państwowej telewizji propagandowej szef Departamentu Obywatelstwa i Migracji Aleksiej Biegun zaznaczył, że, tu cytat, państwo rozumie całe ryzyko i podejmuje odpowiednie kroki. Jest to kolejny sygnał o stosunku reżimu w Mińsku do polskiej mniejszości w kraju, twierdzi były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Artur Michalski.
To jest niestety kolejny sygnał o metodach, jakie stosują władze w Mińsku, czyli zastraszania swojego własnego społeczeństwa. Białorusini, którzy mają kartę Polaka, czują swoją przynależność do narodu polskiego, mają prawo je posiadać, więc uważam, że to jest całkowicie praktyka dyskryminująca.
W białoruskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych poinformowano również o planowanym wprowadzeniu kary administracyjnej w wypadkach, gdy obywatele nie poinformują organy spraw wewnętrznych lub służby dyplomatyczne o posiadaniu obcego obywatelstwa, zezwolenia na pobyt lub innych dokumentów zapewniających świadczenia i preferencje, np. karty Polaka. Reżim łukaszenkowski nie ustaje prześladować Kościół. Białoruś zajęła 2 miejsce w świecie i 1 w Europie na liście krajów, w których aresztuje się i zabija księży katolickich. Informuje o tym organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W zeszłym roku białoruskie służby aresztowały 10 księży. 3 z nich do tej pory przebywają za kratami. Po 2020 roku znane są dziesiątki przypadków prześladowania politycznego chrześcijańskich duchownych. Oprócz aresztowań dochodziło i nadal dochodzi także do pobić księży przez funkcjonariuszy sił porządkowych. Poza tym białoruskie władze zmuszają do opuszczenia kraju kapłanów posiadających polskie obywatelstwo. Próby podporządkowania sobie społeczeństwa katolickiego znajdują również odzwierciedlenia w zmianach w ustawie o wolności sumienia i organizacjach religijnych, zatwierdzonych przez Łukaszenkę. Nowelizacja prawa przewiduje bezprecedensowe ograniczenia, w tym zakaz używania języka polskiego na zajęciach z religii oraz cenzurę literatury religijnej. Te działania wyraźnie wskazują na intencje dyktatorskiego reżimu, twierdzi białoruski niezależny politolog Aleś Michalewicz.
Myślę, że Łukaszenka po prostu represjonuje wszystkie instytucje niezależne, wszystkich osób niezależnych i Kościół jest jednym z największych takich instytucji niezależnych, wpływowych i instytucji, która udowodniła, że występuje przeciwko torturom po wyborach na przykład 20 roku. To jest instytucja, która nie poddaje się i nie staje się instytucją kieszenną. No i dlatego niestety to jest naturalna logika reżimu niszczenia podobnych instytucji.
Ponad 2 miesiące białoruskie władze trzymają za kratami księdza Henryka Okołotowicza. Został oskarżony o zdradę stanu, jednak żadnej informacji o toku jego sprawy nie ma. Również nie wiadomo nic o stanie zdrowia duchownego. Proboszcz wołożyńskiej parafii świętego Józefa znajduje się w areszcie śledczym KGB w Mińsku, zwanym też Amerykanką. Kolędy i pastorałki w aranżacji rodziny Pospieszalskich zabrzmiał w sobotę 20 stycznia w Białymstoku. Muzykająca rodzina zagra w kościele pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego przy ulicy księdza arcybiskupa Romualda Jałbrzyskowskiego 5. Początek o godzinie 18.30. Serdecznie Państwa zapraszamy.
Gdy się zjawiła nad bliską doliną jasna łuna, którą zobaczywszy i zobaczywszy, krzyknął mocno Wojtek na Szymona. Szymonie kochany, znak to niewidziany, że całe niebo goreje. Na braci zawołaj, nie braci zawołaj, niechaj!
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Reżim łukaszenkowski od samego początku swojej władzy próbuje zniszczyć polskość na Białorusi. Represje wobec polskiej mniejszości w kraju nasiliły się po sfałszowanych w 2020 roku wyborach prezydenckich. O tym, w jakiej sytuacji znaleźli się nasi rodacy za wschodnią granicą, porozmawiamy z Anną Marią Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Symbolem walki białoruskich władz z polskością jest Andrzej Poczobut. W ciągu ostatniego roku bardzo mało wiadomości o nim dochodziło zza krat, a te, co dostawaliśmy, byli zazwyczaj smutne. Dlaczego, zdaniem pani, reżim próbuje odizolować Polaka i kontynuuje go torturować?
Historia Andrzeja Poczobuta jest długą historią, historią personalnej nienawiści Łukaszenki wobec tego dziennikarza, historią, w której Andrzej już nieraz trafiał do więzienia. Co prawda, kilka lat temu jego proces został umorzony, ale było to, nazwijmy to, na fali pewnej poprawy stosunków białorusko-polskich. Natomiast po 2020 roku było jasne, że prawdopodobnie Andrzej Poczobut prędzej czy później znajdzie się w białoruskim więzieniu. Jako ten dziennikarz, który informował o wszystkim tym, co działo się przed wyborami, o wszystkich protestach i do tego wszystkiego jako dziennikarz, który pisał w języku polskim, pisał dla poczytnego polskiego dziennika, co nie przysparzało dobrego wizerunku reżimowi Łukaszenki. Stąd taka, nie inna decyzja. Andrzej Poczobut został skazany na 8 lat ciężkiej kolonii karnej. W zasadzie niemal przez cały czas znajduje się w izolatce. W zasadzie niemal jest odcięty od kontaktów z bliskimi, z prawnikami. My też praktycznie nie mamy możliwości, żeby dowiedzieć się, co się z nim dzieje. Były takie informacje, że on został pozbawiony możliwości leczenia kardiologicznego i to wszystko w zasadzie, biorąc pod uwagę europejskie standardy, moglibyśmy zakwalifikować jako swego rodzaju tortury. Myślę, że to jest osobista zemsta Łukaszenki za niezłomność Andrzeja, za to, że on też bardzo otwarcie podkreślał tą historię Białorusi, która nie była historią radzieckiej łamane na rosyjskiej Białorusi.
Na Białorusi prawie nie zostało możliwości uczenia się języka polskiego. Jedyna bezpieczna możliwość to nauka w domu. Czy pani zdaniem Polacy za naszą wschodnią granicą zachowają język ojczysty?
Wydaje mi się, że Polacy na Białorusi język polski zachowają. Na całe szczęście, mimo oczywiście tej fali represji, która najpierw spotkała szkoły państwowe z językiem polskim, teraz spotyka szkoły prywatne, gdzie na przykład dorośli uczyli się języka polskiego. Nadal jest dużo możliwości, żeby się języka uczyć. Na całe szczęście jest internet, na całe szczęście są możliwości zdalnej nauki, są możliwości słuchania polskich audycji, oglądania polskich filmów, czytania polskich źródeł, więc sądzę, że wszyscy ci, którzy zwłaszcza w domu mogą się posługiwać językiem polskim, będą się tym językiem ciągle posługiwali, tym bardziej, że do pewnego stopnia możemy nawet uważać, że zwłaszcza w sytuacji, w której reżim bardzo mocno nakręcił spirale represji, to właśnie uciekanie w polskość, jeżeli ktoś ma polskie korzenie, będzie jakąś próbą znalezienia oddechu, ale też nie ma co się oszukiwać, że dla części, zwłaszcza młodych ludzi, to będzie szansa, żeby na przykład bez problemu wyjechać do Polski na studia czy do pracy, w sytuacji, w której nie będą mogli swobodnie rozwijać się i myśleć o bezproblemowym życiu w swoim własnym państwie.
Reżim łukaszenkowski także niszczy ślady polskiej historii. W ostatnim czasie zdewastowano kilkanaście polskich miejsc pamięci. Jak pani odbiera walkę białoruskich władz z martwymi?
To jest
przedziwna historia, dlatego że w zasadzie w ciągu ostatnich 2 lat obserwujemy sytuację, w której miejsca pamięci, zwłaszcza związane z żołnierzami Armii Krajowej, są niszczone przez białoruski reżim. I są to często miejsca pamięci, które są uznawane za cmentarze. I teraz można się dopatrywać 2 śladów w tym wszystkim. Pierwszy to jest oczywiście zemsta Łukaszenki, ale też podyktowana próbą wygumkowania tego, co jak wspomniałam, było nie rosyjskie, nie radzieckie w historii Białorusi. A druga rzecz jest taka, że ja bym wcale nie wykluczała, że jest to zemsta w imieniu Rosji za to, co Rosjanie ubzdurali sobie, że w Polsce są niszczone miejsca pamięci poświęcone żołnierzom Armii Czerwonej. I Rosjanie wiedzą, że w zasadzie środków odwetowych w cudzysłowie nie mają. Oczywiście jest kilka cmentarzy, choćby taki cmentarz jak cmentarz katyński. Natomiast tak czy inaczej skala jest nieporównywalna i sądzę, że częściowo tą zemstę dokonują na rękami władz białoruskich. A jest to dziwne o tyle, że mimo wszystko Łukaszenka deklaruje się, że jest chrześcijaninem, że Białoruś jest państwem chrześcijańskim, więc rozwalanie cmentarze, rozwalanie miejsc pochówku, które są uznawane przez chrześcijan za miejsca święte, zupełnie z tymi deklaracjami nie licuje.
Represje doznają również białoruscy katolicy. Reżim zmienia ustawodawstwo wyznaniowe, wysyła polskich księży z kraju, a nawet rzuca duchownych za kraty.
Myślę, że represje nie tylko spotykają księży i wyznawców wiernych katolicyzmu. Było w 2020 roku działanie kościoła katolickiego, ale też części cerkwi prawosławnej na Białorusi, kościołów protestanckich uznane jako antyreżimowe, dlatego że duchowni niejednokrotnie wspierali protestujących i wspierali opozycję. I to zostało przez Łukaszenkę zapamiętane. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o kościół katolicki, no on jest związany na Białorusi z polskością. Wyrzucenie tych księży, którzy nie mają białoruskiego obywatelstwa, jest rzeczą stosunkowo prostą.
Jak pani widzi przyszłość polskiej mniejszości na Białorusi?
Trudno jest na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że po pierwsze nie wiemy, jaka będzie przyszłość Białorusi. Jeśli będzie taka jak teraz, czyli Białoruś pozostanie państwem silnie autorytarnym, a bardzo zrusyfikowanym i ciążącym w stronę Rosji, to raczej tej przyszłości w jasnych barwach nakreślić nie można. Jeśli udałoby się zdemokratyzować Białoruś, to głęboko wierzę w to, że odrodzi się też polska mniejszość, dlatego że nie będzie żadnych przeciwwskazań wtedy, żeby mogła swobodnie kultywować naukę w swoim własnym języku. Natomiast, tak jak wspomniałam, to co się dzieje dzisiaj, fala represji, de facto też zmusza ludzi do wyjazdu, no a ponieważ mniejszość polska siłą rzeczy ma blisko do swojej jakby pierwotnej ojczyzny, do Polski, bardzo łatwo się w niej odnajduje, bardzo łatwo się asymiluje i to jest pewne zagrożenie, że z punktu widzenia państwa białoruskiego oczywiście, że tych Polaków będzie tam coraz mniej, bo oni jednak siłą rzeczy będą ciążyć ku Polsce, ku normalności i w miarę przewidywalnej przyszłości.
Przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń. Ile chlebów rozkrajanych, pocałunków schodów książek. Oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienie. Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. Ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.
Już za chwilę w programie Znadniemnej Berezyny będziemy kontynuowali opowieść o strukturach polskiej konspiracji na Nowogrodczyźnie. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii grodzieńskiego klasztoru franciszkanów i jego słynnych mieszkańcach, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem 1984 oraz jego przebojowym utworem Krucjata.
Losy bohaterów niezłomnych.
W dzisiejszym programie Znadniemnej Berezyny kontynuujemy opowiadać o początkach polskiej konspiracji na Nowogródczyźnie. W tym odcinku dowiedzą się Państwo o przeprowadzeniu spektakularnej akcji uwolnienia polskich żołnierzy z więzienia w Lidzie. Na rozkaz dowódcy batalionu kierujący akcją Alfred Freis i Tadeusz Bieńkowicz przebrali się w mundury niemieckiej żandarmerii, a pozostali ubrali się w czarne mundury i płaszcze noszone przez członków policji białoruskiej kolaborującej z Niemcami. Aby wszystko wyglądało jak najbardziej prawdziwie, Freis oraz Bieńkowicz otrzymali niemieckie pistolety maszynowe, zaś pozostali uczestnicy karabiny typu Mauser. Oprócz tego każdy z uczestników otrzymał pistolet. Cała ekipa szybko wyruszyła saniami w kierunku Lidy. Akcja musiała być przeprowadzona jak najszybciej, ponieważ bardzo poważnie obawiano się o los osadzonych w więzieniu żołnierzy Armii Krajowej. Podróż odbywała się w fatalnych warunkach pogodowych. Panował silny mróz oraz padał bardzo gęsty śnieg. Mimo tego uczestnicy akcji musieli zachować czujność. Wprawdzie Niemcy w taką pogodę siedzieli w swoich kwaterach, jednak bardzo poważnie obawiano się starcia z sowiecką partyzantką. Na szczęście do niczego takiego nie doszło. Po trwającej kilka godzin szaleńczej jeździe grupa dotarła na miejsce. Okazało się jednak, że akcja musiała zostać przesunięta, ponieważ Niemcy, obawiając się ataku na więzienie, wzmocnili jego załogę oraz wyposażyli ją w dodatkową broń maszynową. W tej sytuacji atak odłożono i grupa przeszła na kwaterę w Jęcewiczach, w części Lidy oddalonej około 8 km od więzienia, gdzie oczekiwano na dalsze rozkazy. W tym czasie wywiad Armii Krajowej nie próżnował. Kiedy jeden z uwięzionych, Tadeusz Hryckiewicz, przekazał gryps przez strażnika więziennego Stanisława Królaka, późniejszego żołnierza Armii Krajowej, swojemu bratu Stefanowi, ten wiedział już, co ma robić. Skontaktował Królaka z podporucznikiem Zenonem Baturowiczem, adiutantem komendanta okręgu, który nadzorował przygotowania do akcji. Po rozmowie z Baturowiczem, Królak zdecydował się na pomoc w przeprowadzeniu akcji pod warunkiem, że organizacja ewakuuje z Lidy jego matkę. Tak też się stało, a sam Królak złożył przysięgę konspiracyjną, przyjmując pseudonim AB. Dzięki niemu udało się nawiązać kontakt z uwięzionymi członkami konspiracji. 17 stycznia 1944 roku, około godziny 22, uczestnicy akcji znaleźli się na wyznaczonych stanowiskach. Wcześniej Zenon Baturowicz poinformował uczestników akcji o całkowitym zakazie mówienia po polsku. Żołnierze musieli się porozumiewać wyłącznie w języku niemieckim lub rosyjskim. Chodziło bowiem o uchronienie mieszkańców Lidy przed niemieckimi represjami. Tuż przed rozpoczęciem akcji łączniczka Armii Krajowej dostarczyła jednemu z więźniów paczkę z żywnością. W paczce było również 10 butelek piwa, w których rozpuszczony był środek usypiający. Wiedziano bowiem, że strażnicy zabiorą butelki dla siebie. Niestety środek usypiający nie do końca zadziałał. Akcja rozpoczęła się około 23. Niemieckie mundury na tyle zmyliły strażników, że grupa stosunkowo łatwo zdołała dostać się do więzienia. Tym bardziej, że dowodzący rzekomymi żandarmami, sierżant Alfred Frey, doskonale władał językiem niemieckim. Rozbrojeni strażnicy zostali zamknięci w karcerze. Zastrzelono jedynie komendanta straży Surokina. Ten, były współpracownik NKWD, potem pracujący dla Niemców, był znany ze szczególnie brutalnego traktowania więźniów. Uwolnieni więźniowie zostali szybko uformowani w kolumnę. Ponieważ obawiano się pościgu ze strony stacjonującego w Lidzie okupacyjnego garnizonu, ruszono szybkim marszem naprzód, aby jak najszybciej wydostać się z miasta. Na szczęście nikt ich nie gonił. Przyczyną tego były, jak się wydaje, silny mróz oraz gęste opady śniegu. Nad ranem kolumna dotarła do wsi Siagły, w pobliżu której stacjonowali żołnierze 4 batalionu 77 pułku piechoty, dowodzeni przez porucznika Czesława Zajączkowskiego, Ragnera. Tutaj uwolnieni żołnierze zostali na odpoczynek. Po kilku dniach niektórzy z nich trafili do oddziałów partyzanckich, natomiast ci, którzy do takiej służby się nie nadawali, zostali rozmieszczeni po okolicznych wioskach, a uczestnicy akcji po krótkim odpoczynku dotarli do miejsca stacjonowania 2 batalionu 77 pułku piechoty w okolicach Radunia. Warto w tym miejscu przytoczyć sprawozdanie komendanta okręgu Nowogródek dotyczące działań dywersyjno-partyzanckich z 15 lutego 1944 roku, w którym czytamy: oswobodzenie więzienia w Lidzie zostało wykonane przez patrol w sile 8 ludzi plus 2 18 stycznia 1944 roku. Przy przeprowadzeniu zwolnionych przez miasto zabito niemieckiego kapitana intendentury, który zainteresował się maszerującą kolumną. Zwolniono 52, w rzeczywistości 72 więźniów. Zdobyto około 10 karabinów i 160 sztuk amunicji. Policja niemiecka dowiedziała się o przeprowadzeniu akcji następnego dnia o 6 rano.
Gdy zapłonął nagle świat, bez drożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał odniósł dym dróg przebytych kurz dzień. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak myśl przed lat. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli wywalczyć o swój dom, wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak my. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi.
Polskie podróże na Białorusi.
Wszystkie zachowane do dziś w Grodnie starodawne kościoły należały niegdyś do różnych zakonów i istniały obok nich klasztory. Lecz obecnie tylko w jednej ze świątyń wciąż pracują zakonnicy, których współbracia tworzyli to miejsce wieki temu. Przy mikrofonie Aleksy Szota. Witam Państwa i zapraszam na wycieczkę do dawnego klasztoru franciszkańskiego, gdzie niegdyś pracowali Melchior Fordon i Maximilian Kolbe. Przez wieki kościół Matki Bożej Anielskiej w Grodnie, wznoszący się na wysokim lewym brzegu Niemna, był jedyną katolicką świątynią obsługującą tę część miasta. Za Niemnie rozwinęło się i rozrosło dopiero po II wojnie światowej. Wcześniej to było liche i biedne przedmieście. I w zasadzie wszystkie dzisiejsze parafie w tej części miasta mogą swoją historię wywodzić od kościoła franciszkańskiego. Klasztor został ufundowany w pierwszej połowie XVII wieku przez starostę upickiego Eustachego Kurcza i jego żonę Zuzannę Styszkiewiczów. Początkowo był drewniany. Obecne murowane budynki zaczęto wznosić około 1675 roku, lecz budownictwo bardzo się dłużyło. Kościół konsekrowano dopiero w 1744 roku. Kilka lat później, w 1750, dobudowano dzwonnicę. Jej styl nawiązuje do warszawskiego kierunku w architekturze czasów saskich. Być może zaprojektował ją architekt Johann Georg Moser, który uczestniczył w projektowaniu i budowie nowego Zamku Królewskiego w Grodnie. Murowany klasztor powstawał w tym samym czasie co kościół, na przełomie XVII i XVIII wieków. W czasach porozbiorowych spotkał go trudny los, jak wiele innych katolickich klasztorów. W 1864 roku, po stłumieniu Powstania Styczniowego, powstał tu tzw. Dom Poprawczy, a tak naprawdę więzienie dla księży patriotów, uznanych przez władze carskie za niebezpiecznych dla państwa rosyjskiego. Wnętrza kościoła łączą elementy barokowe i rokokowe XVII i XVIII wieków z późniejszymi XIX-wiecznymi. Ołtarz główny pochodzi z ostatniej dekady XVII wieku, a ołtarze boczne z lat 70. XIX. Jednym z najcenniejszych elementów wnętrza kościoła jest późnobarokowy prospekt organowy, czyli frontowa elewacja zewnętrznej obudowy organów. Ufundowany został w 1750 roku przez kasztelanową mścisławską Konstancję z Jundziłów-Łazową i jest to obecnie najstarszy na całej Białorusi prospekt. Na początku XX wieku w grodzieńskim klasztorze franciszkanów posługę pełnili dwaj wybitni duszpasterze, których imiona przeszły do historii – Józef Melchior Fordon i Maximilian Maria Kolbe. Józef Fordon urodził się w Grodnie w 1862 roku. Pochodził z rodziny szlacheckiej, jego ojciec był gubernialnym architektem. Gdy Józef został kapłanem, otwarcie przeciwstawiał się polityce carskiej, za co pod naciskiem władz został usunięty z parafii w Dąbrowie Białostockiej, wtedy nazywanej Dąbrową Grodzieńską. W 1910 roku potajemnie wstąpił do zakonu franciszkanów konwentualnych i przyjął imię Melchior. Po raz pierwszy założył habit dopiero w wolnej Polsce. W carskiej Rosji było to zakazane. To on przyczynił się do powrotu franciszkanów na ziemie białoruskie, w tym do jego rodzinnego Grodna, gdzie został gwardianem klasztoru. Ojciec Melchior znany był w Grodnie ze swojego wielkiego serca i niezwykłej życzliwości dla każdego. Pomagał ubogim, pewnemu biednemu Żydowi oddał nawet własne buty, zdejmując je wprost na ulicy. Uratował przed rozstrzelaniem 13 strażaków Grodzieńskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Było to 4 września 1915 roku. Niemcy, którzy wtedy zajęli miasto, podejrzewali ich o szpiegostwo na rzecz wycofujących się Rosjan. Ojciec Melchior całował ręce niemieckich oficerów i błagał o darowanie życia strażakom, a gdy ręczył za nich własnym życiem, oficer niemiecki nakazał więźniów uwolnić. Ojciec Melchior nie zwracał uwagi na wyznanie. W każdym widział przede wszystkim człowieka. I pewnie dlatego na pogrzeb zakonnika, który zmarł w powszechnej opinii świętości, w lutym 1927 roku przyszło dosłownie całe miasto, w tym wielu niekatolików. W 2003 roku szczątki ojca Melchiora ekshumowano ze starego cmentarza miejskiego i przeniesiono do kościoła franciszkańskiego. Wciąż trwa jego proces beatyfikacyjny. W klasztorze grodzieńskim służył również przez 5 lat Maximilian Kolbe. W 1922 roku przeniósł redakcję Rycerza Niepokalanej z Krakowa do Grodna. Tu starszy o ponad 30 lat Fordon stał się dla niego spowiednikiem, mistrzem duchownym i przyjacielem. Świetnie zachowany kościół franciszkański w Grodnie jest położony poza Starówką i przez to przyciąga stosunkowo niewielu turystów. A szkoda, bo to miejsce z historią, warte odwiedzenia. A ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wędrówki historyczne.
zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Pragnę mieć. Pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśń wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić. Ja chcę śnić. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia, tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen, niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest w dzień. Daj mi dziś. Daj mi dziś. Sny kolorowe, pomaluj moje sny.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole 1984 oraz jego przebojowym utworze Krucjata. 1984 to polski zespół wykonujący muzykę nowofalową. Powstał w styczniu 1985 roku w Rzeszowie, założony przez gitarzystę Piotra Mizernego Liszcza, wokalistę Krzysztofa Bufeta Barę, basistę Wojciecha Pancernego Trześniowskiego i perkusistę Leszka Cielaka. W tym składzie formacja zagrała swój pierwszy koncert na rzeszowskim przeglądzie Rock Plus. Na początku maja tego samego roku muzycy dokonali pierwszych nagrań utworów Rapsodia, Teologię, Dwie chwile, Sny 84 i Zielony świat dla Radia Rzeszów. W nagraniach udział wzięli nowy perkusista Janusz Borys Gajewski, drugi wokalista Roman Smutny Rzucidło oraz drugi gitarzysta Maciek Ćwiek. Niewiele później miejsce wokalisty Bufeta zajął Paweł Chester Tauter. Zespół w tym czasie przygotował nowe utwory. Specjalny rodzaj kontrastu, Tu nie będzie rewolucji i Biała chorągiewka, które w sierpniu zaprezentował przed jarocińską publicznością, a następnie na festiwalach Rób Reggae i Poza kontrolą. W Jarocinie grupa została sfilmowana przez ekipę Piotra Łazarkiewicza, który wówczas kręcił film dokumentalny Fala. W 1987 roku muzycy dokonali kolejnych nagrań w studiu programu Trzeciego Polskiego Radia na zlecenie rozgłośni harcerskiej. Latem pojawili się po raz kolejny na festiwalu w Jarocinie, gdzie zostali ponownie sfilmowani. W tym roku również ukazał się pierwszy singiel grupy pod tytułem Tu nie będzie rewolucji. Na przestrzeni 1987 i 1988 roku zarejestrowano w rzeszowskim studiu RSC materiał na debiutancki album pod tytułem Specjalny rodzaj kontrastu, który miał ukazać się w barwach klubu płytowego Razem. Do wydania płyty nie doszło wskutek zaginięcia oryginalnych taśm. Materiał ujrzał światło dzienne dopiero w 2003 roku, odtworzony na podstawie zachowanych kopii w 1988 roku na składance Radio Nieprzemakalnych pojawił się utwór Sztuczne oddychanie. W tym okresie zespół przeszedł kolejne zmiany personalne. Najpierw odszedł Janusz Gajewski, którego zastąpił Darek Czarny Marszałek, potem Wojtek Trześniowski, którego zmienił Marek Kisiel, a następnie Paweł Tauter wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Od tego momentu obowiązki wokalisty przejął Piotr Mizerny Liszcz. W 1989 roku muzycy nagrali kolejny album zatytułowany Radio Niebieskie Oczy Heleny, wydany 2 lata później. Między 1989 a 1994 rokiem zespół nagrał wiele koncertów, między innymi występując w kolejnych edycjach festiwalu w Jarocinie. W 1994 roku ukazał się kolejny album Anioł w tlenie. Rok później do zespołu powrócił basista Pancerny, zastępując Kisiela, który również udał się na emigrację do Stanów Zjednoczonych. W 1996 roku na miejsce Czarnego przyszedł Grzegorz Wesołowski, którego wkrótce zmienił Ziemowit Nyzio. Aktywność grupy 1984 w tym czasie zmalała. Przez skład zespołu przewinęło się wówczas wiele osób. W 2003 roku 1984 wznowiło działalność koncertową, a w 2006 roku członkowie zespołu w duecie Piotr Liszcz i Robert Tuta przystąpili do pracy nad nowym albumem, który nosił tytuł 4891. W grudniu 2015 roku w rzeszowskim klubie Lifehouse zespół zagrał koncert z okazji 30-lecia i reaktywował się w starym składzie. 5 lat później, w 2020 roku, ukazał się najnowszy album grupy o nazwie Piękny jest świat. Utwór, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z pierwszego singla Tu nie będzie rewolucji, wydanego w roku 1987 przez wytwórnię Tonpress. Przed Państwem zespół 1984 Krucjata.
Thank you. sposób. Następny sposób.
Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalu internetowym kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Biosat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Podnosimy cię, upadamy, gubimy i znów szukamy. Odchodzimy wciąż, powracamy, po drodze tam, gdzie zmierzamy. Zarwiemy noc pod płuczem szkła.
Zniknąć, to ich widmo na przeszkodzie staje nam.